kolejne objawienia, czy w Lourdes, Fatimie, czy objawienia świętych, są po to, żeby przypominać w odpowiednim czasie, w kontekście historycznym, te prawdy, które są zawarte, które są przekazane w objawieniu publicznym, czyli w Nowym Testamencie. Święci, my prosimy świętego o cud, ale święci są po pierwsze po to, żeby ich naśladować, a po drugie, żeby wstawiać się za nami. My prosimy o wstawiennictwo, ponieważ łaskę zawsze daje Bóg. Nawet Maryja prosi, to jest orędowniczka za nami. Świętość uważamy za coś takiego bardzo nadzwyczajnego. Natomiast ksiądz Jerzy i też pani Franceska, jeśli chodzi o... Ja uważam, że to jest osoba święta, ale to jest taka święty na co dzień, czy święty z sąsiedztwa, święty w życiu codziennym. Pani Franceska pyta, kiedy przyjdziesz do mnie następnym? Kiedy Ojciec, Bóg niebieski. Ojciec mnie, nie, albo Ojciec Niebieski mi pozwoli, albo mnie pośle. On nigdy nie mówi, że przychodzi sam od siebie. Ojciec Niebieski mnie posyła.
Francesco, powiedz swoim przyjaciołom, żeby się modlili. Jeśli nauczycie się modlić, nie tylko będziecie w stanie uniknąć pokus, ale będziecie jedno z Bogiem. Czyje to słowa? To słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do pani Franceski, Włoszki, uwaga, z 2013 roku. O objawieniach księdza Jerzego we Włoszech, o cudach, porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, ksiądz Józef Naumowicz, profesor, wykładowca, ale także notariusz procesu kanonizacyjnego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Księże, szczęść Boże.
Szczęść Boże, cieszę się.
Cieszę się, że widzimy się już kolejny raz. No właśnie, nakładem wydawnictwa Esprit ukazała się książka Niezwykłe objawienia księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech. To jest historia dość świeża, prawda?
Świeża, z tym, że objawienia to dosyć dawno, zaczęły się w 2009 roku, jeszcze przed beatyfikacją, co jest znaczące. Wtedy jeszcze ksiądz Jerzy nie był tak powszechnie znany, przynajmniej we Włoszech. Był znany, ale nie tak jak obecnie. Więc zupełnie niespodziewanie, oczywiście pani Franceska i jej mąż nie znali księdza, nie widzieli go nigdy i taka była sytuacja, że mąż pani Franceski był bardzo chory, leżał w szpitalu i no, groziła mu nawet śmierć, bo miał zaawansowany nowotwór. Więc i poszła do kościoła. Ale przed kościołem kupiła pamiątkę, którą chciała w kościele poświęcić. Oczywiście koło południa nie ma księży. Ona taka biedna, no jak, co ja z tym, no chciałam poświęcić. Uklękła przed obrazem, no i naraz pojawia się ksiądz, którego nie znała i mówi, to ja pomogę pani. Pobłogosławił, już nie było wody święconej, pobłogosławił, ona mu podziękowała i wróciła do męża. No i mąż wypytuje, jaki to ksiądz, bo mąż nie był organistą, tylko był śpiewakiem, w wielu chórach śpiewał, znał wszystkich księży w okolicy. No jak to, nie znasz księdza, ksiądz przyszedł, to przecież ja znam tu wszystkich księży. Ale poszła następnego dnia, ponieważ pielęgniarka poprosiła ją o podobną pamiątkę, żeby kupiła dla niej i sytuacja powtarza się. I znowu ten ksiądz przychodzi w takiej wytartej, może nie wytartej, ale no, zadbanej, ale starszej sutannie, bardzo przyjemny, bardzo miły i znowu pobłogosławił jej. I za trzecim razem ona spytała, kto ty jesteś? Ja ciebie nie znam, mój mąż nie zna ciebie, opisywałam. I ona powiedział wtedy tak, wiesz, widziałaś mnie kiedyś w telewizji, kiedy był film o Polsce. I ona przypomniała, że jako dziecko z ojcem oglądała film o 1984 roku, o stanie wojennym. Był ksiądz Jerzy wtedy, ale to dosłownie była migawka. I no mówi, ja jestem tym, który został zamordowany w 1984 roku. I tak się zaczęła ta przygoda i później, no najczęściej to są takie pytania, dlaczego Włoszce, która no, skończyła 5 klas szkoły elementarnej, wtedy jak się nazywało.
Czyli podstawowej.
Podstawowej, która pisze, ale pisze tak bardzo trudno jej pisać. Dlaczego to jest ważne z pisaniem, zaraz o tym powiemy. Mianowicie, jak zaczęły pojawiać się te przyjścia księdza Jerzego, wspólne modlitwy, ale też on przekazuje, tak jak tutaj, takie message, przesłanie. I kiedy pani Franceska zgłosiła to biskupowi miejsca najpierw, a później swemu spowiednikowi, to obaj polecili jej spisywać.
No to chyba ta historia brzmi jak z siostrą Faustyną.
Tak, tak. Identycznie ona spisywała, z tym, że ja wiedziałem, że są spisane, ona spisuje od 2009 roku, myśmy byli 3 lata temu tam we Włoszech. No myślę sobie, z pewnością te spisane objawienia są gdzieś tam w ładnej szafie, gdzieś za szybą. No i tam przyjeżdżamy, miłe przyjęcie, rozmowa. I no, gdzie są te objawienia? Bo to jest nas ciekawie, oczywiście rozmowa, ale też gdzie są. A tu stoją taka etażerka, tam są gazety, jakieś kalendarze, jakieś tam parę książek, dosłownie misz-masz. Mówi tutaj, tylko trzeba wybierać. Mówi, te kalendarze kolejne, bo ona zapisywała w kalendarzach. Nie kupowała osobnego zeszytu, to nie czysto karty, kalendarz z ubiegłego roku, ale taki na stronie jest jedna data, czyli cała strona wolna. I ona pisała w tym kalendarzu, z tym, że ponieważ pisze dosyć niezgrabnie, tak mało czytelnie, mąż przepisywał na czysto na takich A4 kartkach już, tak, że było już ułatwione korzystanie z tych objawień, z tych message, przesłań. I to jest takie, to co zaskakuje, ponieważ jak czytamy te objawienia, które są niezmiernie ciekawe, chociaż trzeba przyznać, teraz jest rocznica akurat objawień w Bieczwałdzie. No, objawienia prywatne nie wnoszą jakby nowych treści. One tylko podkreślają to, co w objawieniu publicznym, czy zawartym w Piśmie Świętym jest już zawarte. Chociażby przypomnienie o modlitwie.
To po co są te objawienia? Dla jej umocnienia prywatnego takiego?
Nie tylko. Nie tylko, ponieważ ksiądz Jerzy mówi pani Franceszce, opowiadaj o tym innym. Dlaczego są objawienia tak ważne w Bieczwałdzie, uznane? A tam tylko tak, jest oczywiście do modlitwy, do tego, żeby przyjmować regularnie wartość sakramentów, czyli msza święta, spowiedź, komunia święta. Tam nie ma nowych treści, jedyne to jest podkreślenie, że Maria jest niepokalnie poczęta, to już był dogmat ogłoszony przez Kościół. Ale kolejne objawienia, czy w Lourdes, Fatimie, czy objawienia świętych są po to, żeby przypominać w odpowiednim czasie, w kontekście historycznym, te prawdy, które są zawarte, które są przekazane w objawieniu publicznym, czyli w Nowym Testamencie. Ale te objawienia są, nie, znaczy tak, są niesamowite, jest niesamowite działanie księdza Jerzego, ponieważ akurat gdzieś tam w mieścinie, północne Włochy, akurat takiej, no, dlaczego nie biskupowi, dlaczego nie wiem, siostrze zakonnej, chociaż też, jak mówimy o siostrze Faustynie, to dlaczego nie siostrze przełożonej, tylko takiej siostrze, która, no, biednej, z biednej rodziny i jakiejś bardzo podrzędnej siostrze, dlaczego, nie wiem, w Fatimie...
Dzieciom.
Dzieciom, w Lourdes dzieciom, w La Salette dzieciom i to takim, powiedzmy, przypadkowym, ale z naszego punktu widzenia, bo jak się okazuje, nawet ta Justynka, która akurat wracała przygotowanie do pierwszej komunii w Bieczwałdzie i wtedy się Matka Boża objawia, widocznie to było dziecko, no takie przejrzyste duchowo bardzo, jakieś te dzieci są, podobnie ta pani Franceska. To są słowa jej spowiednika, który zna, spowiada ją no, od 20 kilku lat. Mówi, pani Franceska jest czysta jak woda, jest przezroczysta jak kryształ. Mówi, to jest, ona jakby sama nic nie wymyśla, w ogóle jakby nie dba o siebie, jakby o swoją sławę, o swoją, nie wiem, renomę, nie rozgłasza tego, nie szuka jakichś własnych korzyści czy sensacji, nawet niech sama nie opowiada, dopiero jak się ją zapyta konkretnie, odpowiada zawsze bardzo chętnie. Natomiast to są takie tajemnice działania Pana Boga.
No to jest, bo ta ksiądz o tym opowiada w taki sposób na spokojnie, taka ciekawostka. Ale jakby tak zrobić stop klatkę, to by się okazało, że od 2009 roku we Włoszech, w małej, uroczej wioseczce, tak, żyje małżeństwo, które miało swoje trudne historie, tak, i pani Franceska miała swoją trudną historię, taką rodzinną, tak. Stracili dzieci, doświadczyli poronień, śmierci niemowlęcia, później zaadoptowali dzieci i doświadczają dużo trudu, choroby, cierpienia. Chorób. I to właśnie ją wybiera błogosławiony ksiądz Jerzy, żeby przynosić jej przesłanie.
I co więcej, to pani dotknęła tego tematu cierpienia. Często pojawia się w tych przesłaniach księdza Jerzego, będziesz jeszcze więcej cierpieć.
To nie jest obiecująca zapowiedź.
Nie. Ale czy się zgadzasz? Zgadzam się, przyjmuję, ale po to, żeby ofiarować te cierpienia za dusze w czystu cierpiące, za chorych, czy za tych, którzy są zagubieni, czy za Kościół. Właśnie wielcy święci wiele cierpią. To jest powszechne, czy ojciec Pio, czy też niezrozumienia, ale też fizycznie bardzo wiele cierpią. I też o tym tutaj trochę mi tak gęsia skórka się robi, doświadczają ataków fizycznych złego.
No to właśnie, może... to może tego nie odsłaniajmy. Tak, z miłą chęcią też i ksiądz profesor, i wydawnictwo państwu takie książki przygotowało, gdzie będzie można to doczytać. Prosimy o komentarze, chętnie podzielimy się tym dobrodziejstwem. Ten wątek, o którym ksiądz profesor mówi, on jest trudny. Bo on też otwiera taką przestrzeń, że tam, gdzie się dzieje dużo dobrego, no to jest ktoś, kto bardzo chciałby namącić.
I działa albo sam, albo przez innych, albo takie sytuacje stwarza. Pani Franciszka kilka razy miała wypadki. Taki był jeden wypadek w samochodzie, że o którym gazety pisały włoskie, ona ma wycinki gazet. Mówi, coś ciemnego pojawiło się przed przednią szybą i uderzyła w drzewo. Samochód w ogóle nie ma jednej części całej i ona wyszła z samochodu zdrowa. I ona mówi, że widziała, że ksiądz Jerzy ją wyprowadził z tego. No to są takie wypadki, natomiast to jest kobieta, która bardzo dużo cierpi, która nieustannie, obecnie też, ale to co jest takie dziwne, że obecnie, ponieważ ma złamaną rękę i ta ręka nie goi się, od 17 roku w zasadzie nie pisze, tylko ksiądz Jerzy przychodzi, zawsze, proszę, zachęcam do czytania tych objawień, ksiądz Jerzy uśmiecha się do niej. Ona już wtedy czuje się taka bardzo szczęśliwa, bo jakoś pokochała jego obecność. I z tym uśmiechem to też tak zastanawiam się, dlaczego. I odchodzi, uśmiechając się, błogosławi jej i odchodzi, znika. I później w jej pokojach jest kilka zdjęć, albo może nawet kilkanaście zdjęć księdza Jerzego, ale trafiłem na zdjęcie, patrzę, jest ksiądz Jerzy uśmiechający się. I tak podpuszczam panią Franciszkę, no pewnie pani się zasugerowała tym zdjęciem i dlatego taki ksiądz Jerzy uśmiechnięty. A on mówi, nie, ja to zdjęcie dopiero jak byłam w Polsce, po kilku latach objawień, zapisywania, to dopiero zobaczyłam, że no właśnie to zdjęcie przypomina tego księdza Jerzego i które jest na okładce, może pani pokaże właśnie. To jest to zdjęcie, tu na okładce głównej. O właśnie, to jest to zdjęcie, które ona ma na biurku, na tej komodzie, oprawione i ten ksiądz Jerzy uśmiechnięty, no i tak się jej objawia. To jest przedziwne. Natomiast można powiedzieć, że te przesłania to nie są takie, które były msze za ojczyznę, tylko takie przesłania z niedziel takich w ciągu roku.
Czyli dotykające Ewangelii.
Ewangelii, to jest jedno. Drugie, takich podstawowych zasad życia. Właśnie modlitwy, sakramentów, przyjęcia cierpienia, modlitwy za Kościół, ukochania Kościoła. To są niby proste, ale przecież jeżeli czytamy dzienniczek siostry Faustyny albo inne objawienia, też one są, przypominają nam taki katechizm, a jednocześnie to jest ciekawe.
I to właśnie świadczy o tym, że te objawienia są zgodne z nauką Kościoła, bo mieszczą się w tych ramach Ewangelii?
Tak, więc tak, oczywiście to nie są większość objawień, których tych objawień jest dużo, jest nieuznanych. Oczywiście na przykład Maryjne w Polsce jest tylko jedno uznane, w Gierszwałdzie, natomiast inne istnieją, są. W zasadzie nawet objawienia siostry Faustyny, nawet dzienniczek przeżywał trudności. On nie był dopuszczany do druku nawet. Ale to przesłanie miłosierdzia jest uznane, czyli zasadnicza treść objawień Pana Jezusa siostrze Faustynie. Podobnie tutaj jest tak, że trochę straciłem wątek. Chciałem powiedzieć...
O tym, ja zapytałam o to, czy kwestia...
A, właśnie. Te objawienia, żeby objawienia można było propagować, to według dykasterii watykańskiej do spraw kultu Bożego, taki dekret wydany jest chyba 3 lata temu, są normy postępowania w sprawie objawień prywatnych. Wystarczy, że osoba, która doznaje objawień, przejawia zdrową pobożność, jest zdrowa psychicznie, że to nie są jakieś omamy, halucynacje, czy też jakaś chęć wywyższenia się, pokazania, to jest jedna. I tutaj pod tym względem pani Franceska jest stuprocentowo i zdrowa moralnie, psychicznie, zdrową pobożność prezentuje, nie jest jakąś taką dewotką w złym znaczeniu, bo pobożność jest czymś dobrym. Po drugie, że nie ma, nawet nie, że nie ma treści sprzecznych z objawieniem publicznym i po trzecie, że przynosi pozytywne owoce duchowe dla innych, dla czytelników, dla nich samej, ale też dla innych. I rzeczywiście te objawienia przynoszą, zachęcam do lektury.
Ale ktoś by mógł powiedzieć, no przecież Włochy mają ojca Pio. Po co jeszcze błogosławiony Popiełuszko? Tam, ja jestem absolutnie szczęśliwa, że tak jest. Ale ktoś sceptycznie mógłby zapytać, no po co Popiełuszko we Włoszech?
Wie, panie, to jest ten sam problem, z którym spotykało się to małżeństwo, bo oni chcieli na przykład w swojej parafii comiesięczne takie nabożeństwa ku czci Popiełuszki, także w innych parafiach. I zawsze spotykali się z taką odpowiedzią, przecież mamy tylu świętych, znanych u nas, święty Franciszek i tak dalej, no dosłownie tam setki są tych świętych, albo tysiące. A to jest święty z dalekiego kraju, nie jest u nas tak znany, no to pobożność będzie trudno tak rozkrzewić. No, ale jednak, no właśnie.
Tam po drodze jeszcze pojawił się ksiądz z Polski, księdza dawny uczeń, student.
Tak, który jest gdzieś 70 kilometrów od państwa Skobi i który przez pewien czas miał okazję tam przyjeżdżać, ponieważ państwo Skobi ufundowali kaplicę w podziemiach swego domu. On przyjeżdżał, odprawiał tam msze święte, ja też jak byłem, odprawiał msze święto i który wprowadził rzeczywiście w swojej parafii co miesięczno, 19 dnia każdego miesiąca są takie uroczystości, msza święta ku czci księdza Jerzego Popiełuszki.
A jak wygląda takie typowe spotkanie pani Franceski z błogosławionym Jerzym Popiełuszką?
No właśnie, jakbyśmy byli...
Z panią Mileną Kindziuk.
Tak, z panią doktorem Mileną Kindziuk, więc następnego dnia po pierwszym takim rozmowie pytamy, no i a dzisiaj był ksiądz Jerzy w nocy? A mówi, tak, bo ja tu zostałam, modliłam się i przyszedł ksiądz Jerzy, żeśmy się modlili. Więc tak, ja pytałem kilka razy panią Franceskę, więc ona zawsze odpowiadała tak, że nieraz widzi księdza Jerzego, mówi, widzę go, jak widzę mego męża, jak widzę was, tylko nie mogę go dotknąć. Nieraz tylko słyszę. I to jest trudno określić, no, czy to jest, jakie to jest słyszenie.
Duchowe.
No właśnie, ale duchowe, oczywiście. Dlaczego? Też widzenie duchowe, nawet jeżeli widzenie fizyczne, dlatego że tak, mąż gdy był przy niej, jest nieraz przy niej, on nie widzi, nie słyszy. Ale to jest tak samo w Fatimie było, tak samo w innych objawieniach maryjnych, że czasami są znaki dla wszystkich, ale generalnie słowa przekazuje Maria tylko tym dzieciom. I to jest to pewna tajemnica, więc to jest tego typu i zadziwiające jest, że no właśnie ta wspólna modlitwa. psalmami, różaniec. Takie zadziwiające jest, ksiądz Jerzy nie był takim, kiedy był w seminarium warszawskim, a jeszcze były seminarium przerwane przez dwuletnią służbę wojskową. On później musiał nadrabiać. Nie miał czasu na przykład tak, żeby poświęcić wiele czasu na łacinę, na grekę. A on podyktował jeden psalm pani Franciszce po łacinie. Ona mówi, przecież ja nie znam łaciny. A będzie taki, kto zrozumie to.
Ale to też jest takie żartobliwe, nie? Bo tak. Można powiedzieć, że ksiądz Popiełuszko tak. Już po tej drugiej stronie tak, to tak. Jest ekspertem od tak. Łaciny. Bo faktycznie tak. Uśmiecham się, bo jak ktoś jakoś tak. Bliżej się z nim zaprzyjaźnia, tak. No to wie, że tak. Nauka to nie tak. Była jego tak. Super mocna tak, strona. Tak.
Ale nawet, ponieważ on tam, ona rozumie go po włosku. Oczywiście na Warmii w czasach zaboru pruskiego, no to był ewenement, Maria mówi po polsku do dzieci w Gietrzwałdzie. I wszędzie także człowiek, ten, który słyszy, rozumie. To jest taki cud no, działania Ducha Świętego, działania Świętego. Oczywiście pamiętajmy o tym, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ksiądz Jerzy, pani Franciszka pyta, kiedy przyjdziesz do mnie? Kiedy ojciec Bóg niebieski. Ojciec mnie, nie, albo Ojciec Niebieski mi pozwoli, albo mnie pośle. On nigdy nie mówi, że przychodzi sam od siebie. Ojciec Niebieski mnie posyła. Bo tak jest, że święci, my prosimy świętego o cud, ale święci są po pierwsze po to, żeby ich naśladować, a po drugie, żeby wstawiać się za nami. My prosimy o wstawiennictwo, ponieważ łaskę zawsze daje Bóg. Nawet Maryja prosi, to jest orędowniczko za nami. I podobnie oczywiście ksiądz Jerzy no, działa jakby posłany przez Ojca Niebieskiego.
Nie zatrzymuje na sobie.
Nie, to jest piękne.
A to też przemawia za tym, że to wszystko tak. Jest, staje się coraz tak, bardziej prawdopodobne.
Tak. Więc ja przyznam się, że kiedy jechałem tam, tak jechałem troszeczkę, wiadomo, że to człowiek jest taki racjonalny, chciałby wszystko zrozumieć i no takie, no zobaczymy jak to będzie, ale kiedy spotkaliśmy się z panią Mileną, z panią Franceską, oczywiście pani Franceska jest bardzo, nie jest wycofana, ale jest taka, bardzo uczestniczy w rozmowie, ale trzeba ją zapytać. Natomiast jej mąż jest tak dynamiczny, jest takim Włochem, że my już prosimy, Giorgio, bądź cicho, my chcemy z panią Francesco porozmawiać, bo on, my pytamy ją, a ona odpowiada. To jest niesamowity, ale to jest typowo włoski, ale bardzo sympatyczny, bardzo gościnni ludzie, bardzo serdeczni, więc chcemy tam pojechać teraz jeszcze następnym razem.
O, w tym roku?
Tak. Dlatego, że też powiem dlaczego, dlatego, że ja oczywiście telefonuję do pani Franceski. Wielu w Polsce ludzi prosi mnie, żeby pani Franceska pomodliła się o zdrowie, tam, o wyjście z jakiegoś kryzysu, o to. Z tym, że pani Franceska niestety, no ja już mówiłem jej, że powinna mieć aparat słuchowy. Ona ma ponad 80 lat i telefonicznie jest coraz trudniej rozmawiać. Ona słyszy, ale nie wszystko i stąd ta potrzebna jest ta rozmowa taka tete-a-tete.
Jest taki fragment, który jakoś mnie dotknął też w kontekście tego, co ksiądz profesor powiedział o cierpieniu. Błogosławiony Popiełuszko mówi: Francesco, jesteśmy w Wielkim Poście, przygotuj się na nieco więcej cierpienia. Kiedy spotyka cię ucisk, przyjmij go, ale staraj się zrozumieć jego tajemnicę. Przyjmij cierpienie z rąk Boga, a w końcu je pokochasz. Bóg odwiedził cię także w ten sposób, cierpienie jest wizytą Boga. To są bardzo trudne słowa.
Bardzo trudne. I jak się teraz czytam, albo teraz słucham, one są trudniejsze niż wtedy, kiedy te słowa mówi pani Franceska. Dla niej to jest jakoś naturalne. To jest niesamowite takie. Ona, to nie jest osoba jakaś taka ekstatyczna, jakaś, nie wiem, bardzo spokojna, bardzo wewnętrznie opanowana. Ona, no dzisiaj spożywamy te litry wody, bo jest bardzo gorąco latem. Natomiast ona też byliśmy w maju i ona cały dzień potrafi nic nie pić, nic nie jeść i ma siłę. Myśmy już tak, bardzo trudno już było rozmawiać. Ona ma siłę, a jeszcze w nocy jeszcze się modli, więc to jest niesamowite jej, no właśnie taka podejście do cierpienia, które dla ludzi takich zwykłych ze świata wydaje się w ogóle nie do przyjęcia, ale wartość cierpienia w świetle Ewangelii, w świetle krzyża, w świetle... nie szukamy cierpienia, ona nie szuka też, ale to jest przyjęcie cierpienia, które może Pan Bóg daje też cierpienie tym, którzy potrafią to unieść, ale po to, żeby mogli ofiarować to w dobrych intencjach. Teraz ktoś prosił nawet, żeby Pani Franceska ofiarowała swoje cierpienie o uzdrowienie kogoś. To jest przedziwna ekonomia Pana Boga. Nie zrozumiemy tego, po co Panu Bogu cierpienie, tylko w świetle Pana Jezusa i krzyża, który dlaczego tylko przez cierpienie Chrystus zbawia i przynosi nam niebo.
A nie miał ksiądz takiego poczucia, spotykając się właśnie z Franceską we Włoszech, że przecież, przepraszam Boże, to ja jestem tutaj księdzem profesorem, mam ogromne doświadczenie, jestem notariuszem w procesie kanonizacyjnym błogosławionego księdza Jerzego, a ty przychodzisz tutaj do prostej Włoszki, która może na początku nie umiała nawet rozpoznać księdza Jerzego, nie? Nie doceniła tego, kto do niej przychodzi. Miał ksiądz profesor taki moment, ale jak to?
Więc tak, być może jak jechałem, natomiast jak już byłem na miejscu, jak zobaczyłem, to człowiek staje się pokorny, taki wobec tajemnicy. Wie, że to nie jest takie po ludzku niewytłumaczalne im dłużej byłem, tym bardziej tak przekonywałem się, że tym bardziej przyjmowałem, byłem otwarty na to. To jest niesamowite. To jest jednocześnie pewna zwykłość i niezwykłość tej osoby. Bo to jest taka zwykłość, że normalnie bo pani Franciszka rzadko komu mówi o tym, co jej się wydarza.
Wiele razy to podkreślacie w książce. Tak.
Więc sądzę, jak normalnie rozmawia z innymi ludźmi, to wydaje się bardzo zwykłą osobą, serdeczną, ciepłą, ale bardzo... myślę, że tak wielu świętych takim było. Nawet ksiądz Jerzy, nawet jeżeli zadziwiał to swoją otwartością, taką swoim też wewnętrzną siłą, takim męstwem, że on za prawdę, za wolność, za dobro drugiego człowieka, to by gotów był poświęcić wszystko. Podziwiano, stąd on tak przyciągał bardzo ludzi. Ale też był takim człowiekiem zwykłym, jak się czyta, ostatnio czytałem pani doktor Pobierzyńskiej, która go leczyła i on mieszkał na Rzeczborzu, on tam wpadał do niej, a mówi tak, nieraz zasypiał w fotelu, a się dobrze czuł, nieraz tam pobawił się z pieskiem czy z tego, to taki, właśnie na co dzień, ksiądz Jerzy na co dzień, ale jednocześnie, tacy są święci. Święty Jan Paweł II, pamiętamy go jeszcze z pielgrzymek, dzisiaj jest już święty i ktoś, bo my może mamy jeszcze to taką, oczywiście objawienie jest czymś niezwykłym, takie przyjścia, natomiast świętość uważamy za coś takiego bardzo nadzwyczajnego, natomiast ksiądz Jerzy i też pani Franceska, jeśli chodzi o, ja uważam, że to jest osoba święta, ale to jest taka święty na co dzień, czy święty z sąsiedztwa, święty w życiu codziennym, święty, który na co dzień jest bardzo życzliwy, bardzo kocha ludzi, który potrafi przebaczać, który nie chowa urazy w sobie, który poświęca czas i dla Pana Boga, i dla ludzi. I to są takie postacie.
To pójdźmy krok dalej, bo to objawienia to jest jakby niezwykła sprawa. Ale okazuje się, że jest coraz więcej cudów na świecie właśnie za przyczyną błogosławionego księdza Jerzego. Nie tylko w Polsce, nawet w Afryce czy na Syberii?
Tak, na Syberii. Właśnie na Syberii, bo jak myśmy rozmawiali przed naszą tutaj rozmową oficjalną w studio, to żeśmy mówili o tej wolności, którą przynosił ksiądz Jerzy. I rzeczywiście, to jest oczywiście wolność od strachu, wolność od zniewolenia, wolność od nie wiem, od jakiejś przeżywania krzywdy nieustannie, wolność od gniewu. I właśnie na Syberii to jest ciekawy przypadek, bo ksiądz Jerzy, który przynosi uwolnienie człowiekowi uwikłanemu w sekty, który był od dzieciństwa nieoszczony i za którego siostra modliła się za wstańcem księdza Jerzego i który dzięki księdzu Jerzemu wyszedł z sekt, nie było żadnego innego działania, który przyjął chrzest chrześcijański, został chrześcijaninem. To jest działanie. Zresztą podobnie, bo właśnie mamy tu na myśli książkę pani Mileny Kindziuk, Nowe Cuda, tak, księdza Jerzego. Właśnie, bo mówimy cuda, to najczęściej myślimy o uzdrowieniach fizycznych, cielesnych.
One też są ważne.
Też są ważne, oczywiście. I tych uzdrowień cielesnych jest bardzo dużo. W ośrodku na Żoliborzu jest zgłoszonych chyba około 600 uzdrowień. W zdecydowanej większości są to uzdrowienia fizyczne, ale myślę, że jest jeszcze więcej jest uzdrowień niezgłoszonych, ale są uzdrowienia też duchowe, albo też takie cuda, no cuda, no. Pamiętam w latach 90. wtedy byłem młodym księdzem i wielu, no to były takie lata, kiedy było olbrzymie bezrobocie. I rzeczywiście praca, a nie wiem, mężczyzna, ojciec rodziny, nie ma pracy, to jest w ogóle tragedia dla całej rodziny. Jeździli przy grobie księdza Jerzego, modlili się, żeby uzyskać pracę i w jakiś cudowny sposób ktoś dzwoni, ktoś tego znajdowali pracę. Albo ja znam, no to jest opisane, poleciłem ten przykład tutaj pani Milenie Kindziuk, że moja ciocia, która, no jej małżeństwo się tak bardzo tam, no posypało i przez całe życie, przez długi czas nie mogła przebaczyć swojemu mężowi.
Doznał jakiejś krzywdy, opuścił
ją? Tak. I właśnie po wizycie przy grobie księdza Jerzego, jakby wszystko opuściło, to zniewolenie przez, nie wiem, 30 czy 25 lat. Obecnie ona modli się za niego, za całą rodzinę. Jest no, osobą, która no, doznała takiej przemiany. Zwykła modlitwa przy grobie, przy relikwiach księdza Jerzego przy grobie. To są te wewnętrzne takie uzdrowienia duchowe. Oczywiście wyjście ze zniewoleń, myślę, że ksiądz Jerzy coraz bardziej będzie patronem, tak jak te jego ostatnie słowa, które publicznie wypowiedział w Bydgoszczy, żeby się wywolnił od strachu, od zniewolenia i od żądzy przemocy i odwetu, czyli wolność wewnętrzna, że nie chowamy w sobie uraz, ale też nie dajemy się zastraszyć, potrafimy mówić prawdę. A dzisiaj jest coraz więcej zniewoleń i ksiądz Jerzy jest tutaj, warto się do niego zwracać. Czy tę książkę warto przeczytać, jak bardzo jest potężny orędownik przed Panem Bogiem. I to, co pani tutaj podkreśliła już, że no właśnie na różnych kontynentach, w Australii, w Afryce, to oczywiście nie jest przypadek, ponieważ tam ksiądz Thierry, który studiował w Paryżu, i no tam akurat były te dwa wielkie uzdrowienia, między innymi jedno uzdrowienie, które jest podstawą procesu kanonizacyjnego pod Paryżem. I on o tym słyszał, chodził na spotkania i kiedy wrócił do Afryki po studiach, po zrobieniu doktoratu do Wybrzeża Kości Słoniowej, tam zaczął propagować kult księdza Jerzego. Zresztą ksiądz Jerzy chciał do tego kraju jechać, ponieważ w tym kraju, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, był ksiądz Liniewski, jego przyjaciel. To jest ten ksiądz, który mu pożyczał często samochód i którego samochodem, Golfem, ksiądz Jerzy jechał do Bydgoszczy i wracał, kiedy został porwany, to znaczy kierował pan Chrostowski. Więc natomiast i ksiądz Jerzy, ksiądz Liniewski zaprosił go, ale ksiądz Jerzy oczywiście nie otrzymał.
To dotarł w inny sposób.
Paszportu, nie, ale teraz dotarł w inny sposób.
Tam po uzdrowienia są takie fizyczne? Proszę, dokumentacja jakaś medyczna?
Tam właśnie są fizyczne, z tym, że obecnie ksiądz biskup w tym roku, bo to jest od kilku lat trwają te uzdrowienia, jest ich około 10. Tam o tyle jest kłopot, nie, to nie jest kłopot, tylko że nie ma dokładnej dokumentacji medycznej, ale ksiądz biskup powołał już komisję miejscową, żeby zbierać to, co jest możliwe, żeby opisać te uzdrowienia i no, żeby to później przedstawić też jakoś do ośrodków kultu.
A jest wśród tych historii taka historia, która księdza jakoś dotknęła i o której możemy powiedzieć?
Tak, najbardziej, oczywiście to jest najbardziej, to jest to, które sam badałem w procesie kanonizacyjnym jako notariusz, mianowicie we Francji. W 2012 roku wydarzyło się niespodziewanie, nagłe uzdrowienie człowieka, który od 11-12 lat chorował na bardzo rzadki rodzaj i bardzo ciężki rodzaj białaczki. Ile on przeszedł na świetle, chemioterapii, przeszczepu szpiku kostnego, ponieważ i w 2012 roku, kiedy był całkowicie już, no, komórki, całe ciało było zajęte przez nowotwór, został przewieziony na oddział paliatywny, to jest w Kretei się dzieje, znaczy tam, gdzie już nie ma leczenia, jest tylko tak uśmierzanie bólu. On leżał prawie nieprzytomny, a jeżeli coś mówił, to tak, no nie wszystko było logiczne, bo i w tym czasie, to jest takie zaskakujące, został w tym czasie, w 2012 roku na wiosnę, na Wielkanoc został wyświęcony, no, starszy pan, 65-letni ksiądz Bernard, późniejszy ksiądz Bernard Brien. I ksiądz Bernard Brien, ponieważ chociaż był daleko od kościoła przez swoje lata pracy zawodowej, to był wpatrzony dosłownie jak w obrazek Jana Pawła II. Bardzo go kochał, bardzo go cenił. I być może też przeżył to nawrócenie w dużej mierze dzięki niemu. Później drogę do kapłaństwa odnalazł i w wakacje przyjechał śladami Jana Pawła II w Polsce. I został przypadkowo, znajomi go namówili, pojechać na grób księdza Jerzego. I wtedy odkrył, że ksiądz Jerzy urodził się 14 września 1947 roku, jak on.
W ten sam dzień, w tym samym miesiącu, w tym samym roku. Tak. Bliźniak.
Tak, bliźniak, tak, właśnie, nazwał go bliźniakiem, nakupował obrazków i kiedy zajechał wrócił do swojej, do Kretei, no, rozdawał te obrazki, mówił o tym, o bliźniaku. I pierwsze, bo został kapelanem w szpitalu właśnie, pierwsze wezwanie jest akurat do szpitala, w którym leży umierający François Odelin. Nawet lekarze powiedzieli, że ona już wybrała trumnę, ale zarado lekarzy, żeby nie było później pośpiechu. I zostaje wezwanie do pewnej chorej, a jakby duszpasterstwo w tym szpitalu, czyli kaplicą opiekowała się siostra zakonna Polka. I ona mówi tak, jak już był tutaj chory, tu leży jeszcze jeden taki chory, ale nieprzytomny, ale może pójdziemy do niego. No ksiądz Bernard mówi, pójdziemy. No zachodzi, oczywiście ten człowiek leży pod jakimiś tam wenflonami i tak dalej, a żona mówi, on przyjmował kilkanaście razy sakrament chorych, komunię świętą, spowiadał się, a teraz jest, no, nie ma z nim kontaktu. Ale ksiądz Bernard mówi, ale pomódlmy się. Jak otworzył rytuał, jest obrazek księdza Jerzego i sobie uświadomił, że jest 14 września.
Rocznica urodzin.
Rocznica urodzin. I mówi tak, księże Jerzy, jak masz coś uczynić niezwykłego, to dzisiaj. I dał też obrazki siostrze i żonie. One odmawiały modlitwę głośno. On swoimi słowami modlił się. Zostawił obrazek na piersi księdza Jerzego i kiedy wyszedł...
Obrazek księdza Jerzego na piersi tego François, chorego.
François, tak. I ten François po raz pierwszy powiedział, gdzie ja jestem.
Po wyjściu tego księdza.
Tak. A żona myśli sobie tak. Była taka historia z jej ojcem, że przed śmiercią, na kilkanaście godzin przed śmiercią, jakby odzyskał taką przytomność i mówi, a to znaczy potwierdza się, że to już jutro pewnie będzie koniec. No i tam posiedziała, on tam specjalnie, tak już nie było rozmowy, wyszła, a pan François w nocy starał się wstać, bo chciał do łazienki już sam pójść. Oczywiście kilkanaście tygodni leżenia, on mięśnie nie funkcjonowały. On wstał, to przewrócił się i te wszystkie tam podłączenia poszły na podłogę. Pielęgniarki, panie przybiegły, wrzuciły go na łóżko zdenerwowane. Ale rano wyswobodził się, doszedł, trzymając się łóżka, doszedł do łazienki i kiedy siostra rano przychodzi przynieść komunię świętą tej osobie innej, myśli sobie, pójdę, a nie, jeszcze musi tak, a też François wezmę komunię, ale po co, przecież on nieprzytomny, ale wzięła, ale przychodzi, łóżko puste patrzy.
Wystraszyła się, że umarł.
Tak, ale słyszy, że jest prysznic. No to myśli sobie, no ale to już pewnie myją już ten pokój. A tam głos François, bo go znała już wcześniej. Siostro, to ty? Siostra myślała, że to duch. No i się okazało, później badania, w ciele nie było żadnej komórki nowotworowej.
Cudownie uzdrowiony.
Cudownie uzdrowiony. Jest nagłe, jest niewytłumaczalne, chociaż dla lekarzy stwierdzić, że ktoś jest niewytłumaczalnie wyszedł z choroby i nie przy pomocy medycznych środków, to jest, ja znam przypadków bardzo dużo takich. Oni bardzo się męczą z tym, opisują to w różny sposób, no ale w końcu udało się zebrać. Proces kanonizacyjny polega najpierw na tym, że w miejscu, gdzie następuje cud, trzeba zebrać całą dokumentację medyczną. Później przesłuchać świadków, jego samego uzdrowionego, świadków, tam kilkudziesięciu świadków, rodzinę, najbliższych, znajomych, co było przedtem, jaki był proces leczenia jego. On w czasie leczenia, jak był leczony, kiedy miał przeszczep szpiku kostnego, to ponieważ leżał w takiej ochronie, w takiej bani, bo miał zero odporności, nie można, żywność otrzymywał, był żywiony przez rurki, ale podpisał taką deklarację, raz na dzień ma być otwierana ta taka kopuła, żeby mógł przyjąć komunię świętą. To coś o nim mówi. No i obecnie po zebraniu tej całej dokumentacji, całość jest oczywiście w Dykasterii do Spraw Świętych w Watykanie, tam się toczy, tam jest badanie. Jeszcze może podpowiem tak, że beatyfikacja księdza Jerzego, wszyscy pamiętamy 2010 rok, Wielkie
Czerwiec.
Święto, czerwiec, tak. Ksiądz Jerzy był beatyfikowany jako męczennik, czyli jak ktoś jest jako męczennik, nie potrzeba dowodzenia cudu. Natomiast do kanonizacji no, wybiera się jeden ze zdarzeń, no, przypuszczalnie cudownych, bo to jest ciągle przypuszczenie. Dopiero kiedy Watykan uzna, że to jest przypadek cudowny, dopiero możemy mówić, że to jest cud. No i ten przypadek akurat wydawał się taki bardzo, dla mnie też osobiście, ja to przeżywałem bardzo, te wszystkie wyjazdy do Kretej, żeby te rozmowy i ci państwo później przyjechali, państwo Odranowie przyjechali do Warszawy i byłem w czasie tego rozpoczęcia procesu, zakończenia procesu, więc to było przeżycie niesamowite.
A na jakim etapie jest teraz kanonizacja? Bliżej czy dalej?
Sądzę, że bliżej. Bym powiedział tak, w toku, dlatego że już tutaj jakby zostawiamy to już dykasterii watykańskiej.
Czyli to jest tak, przepraszam, że wszystko to, co ksiądz mógł zrobić, już ksiądz
Tak,
zrobił
tak, tak,
i
tak, tak.
oddane do
Tak, tak,
Watykanu?
tak, tak, tak. I tutaj nie możemy przyspieszać, nie możemy się tylko modlić się, bo jest potrzeba też. Oczywiście ksiądz Jerzy to jest jeszcze ciekawa rzecz, bo beatyfikowany to jest kult tylko na określonym terenie. Nawet na terenie Polski, nawet nie we wszystkich diecezjach. Znaczy oficjalnie wpisany do kalendarza liturgicznego. Po kanonizacji jest wpisany do kalendarza Kościoła Powszechnego, czy na cały świat.
Czyli już legalny pobyt na Syberii, w Afryce.
Tak, legalny, tak, bardzo ładnie to powiedziane. Ale już obecnie, ponieważ jest chyba ponad 600, ponad 2000 kościołów w świecie ma relikwie księdza Jerzego. W tym około setki we Włoszech, kilkadziesiąt we Francji, w Stanach Zjednoczonych, czyli są prośby ciągle o relikwie księdza Jerzego.
Kult trwa i żyje,
kult
rozwija
trwa i
się.
Żyje. To jest ważne, że są modlitwy, są pielgrzymki na grób księdza Jerzego. Powstaje teraz przepiękne muzeum w Okopach, czyli w miejscu urodzin księdza Jerzego, pod Suchowolą na Białostoczyźnie. Działa muzeum też wart zwiedzenia na Żoliborzu.
No, wspaniałe miejsce.
Wspaniałe miejsce, przepiękne. We Włocławku, tam gdzie był porwany, gdzie był
wrzucony
do Wisły, no i w Górsku, gdzie był porwany. To są takie miejsca tych i z pamięci pomników, ulic jest bardzo dużo, to świadczy, że to jest jeden z najbardziej, oczywiście Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, mamy wielkich świętych, błogosławiony prymas Wyszyński, Maksymilian Kolbe, to są no, tacy wielcy polscy święci i współcześni. Zauważmy, to nie są święci sprzed 10 wieków, tylko współcześni. No i wśród nich ksiądz Jerzy należy do tych najbardziej znanych w Polsce, ale także w świecie.
To jest nieprawdopodobne. Ja mam takie doświadczenie swoje osobiste, jak pierwszy raz my małżeńsko trafiliśmy z naszym jeszcze wtedy małym synem właśnie na Żoliborz i ten grób. I było takie poczucie moje, ale wow, jak to? To my tak po prostu mamy na wyciągnięcie ręki tutaj grób męczennika. Nie musimy
tak.
jechać nie wiadomo gdzie.
Tak,
on
tak,
tutaj
tak,
jest.
Tak, tak.
W książce są też piękne zdjęcia, jak pani Franciszka właśnie odwiedza tak. Żoliborz. Się długo z relacji księdza też tak. Taki pani Mileny Kieniuk wynika, modliła przy grobie księdza
tak,
Jerzego.
Tak.
Chcę jeszcze zapytać o cuda, których doświadczyła pani Marianna Popiełuszko.
Właśnie, ona po pierwsze, ona ja słyszałem, jak ona o tym opowiadała, że miała straszliwy ból kolana. Oczywiście kobieta, która dużo pracuje i na roli nieraz klęcząca, nieraz oczywiście ona się dużo modliła na kolanach. Dziwię się, że i wcześniej to nie modliła, bo ona wyklęczała w swoim życiu bardzo dużo. Przecież ksiądz Jerzy nawet mówił, że jak był w domu jeszcze, to on codziennie różaniec na klęcząco, jedną część różańca, więc to jest i po modlitwie, po wizycie przy grobie księdza Jerzego ten ból ustał, a miała mieć operację. W ogóle były badania, że to jest no, coś bardzo takiego chronicznego i bardzo zaawansowana jakaś tam w tym kolanie jakieś dziwne rzeczy, więc to są tego typu rzeczy.
Ale to przyjechała z szantażem takim emocjonalno-duchowym
nie,
na grób syna?
Nie, ona przyjeżdżała regularnie. Mhm. Przyjeżdżała wtedy, kiedy była oczywiście w rocznicę śmierci, w rocznicę imienin, później w rocznicę beatyfikacji. Niesamowita, zresztą ona, ja bym powiedział tak, że pani Marianna sama była cudem. Ona ma bardzo dużo, jak porównuje panią Mariannę Popiełuszko i panią Franceskę, to jest coś, te kobiety mają takiej dużo mądrości w sobie i dużo takiego dobra od nich płynie.
Ale
i
one nie są takie anielskie,
nie,
eteryczne.
Nie, w żadnym wypadku. Pani Marianna to była taka, no, nie, złe słowo, mi się ciśnie, nie znajduje dzisiaj innego słowa, nie despotyczna, ale rządziła.
Zasadnicza.
Zasadnicza. O, bardzo
to daje
dobrze.
Mi nadzieję
tak,
na
mi,
świętość.
Tak, 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 tak daje nadzieję. Potrafiła też Natomiast miała bardzo proste zasady, właśnie mówienie prawdy w domu. W ogóle, jak ona mówi, kłamstwa u nas w domu nie było. Nigdy. To jest ona wychowała tak księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy to, co mówił, że prawda i tylko prawda, to jest taka dewiza jego życia. To nie jest tak, że to było coś później sztucznego, ale to się działo w nim. No i to, co żeśmy zaczęli, ta wolność, której się doświadczało na Żoliborzu, tam w czasie mszy za ojczyznę, której doświadcza się dzisiaj przy relikwiach, podczas modlitwy za wstępstwem księdza Jerzego. I też, jak się te objawienia czyta, to też takiej wolności duchowej można doświadczyć.
Potwierdzam i zachęcamy Państwa, żeby się zapoznać. Przypominamy, żeby się zgłaszać do nas w komentarzach. Bardzo chętnie Państwu te książki podarujemy. A gdyby się tak okazało, że którejś nocy ksiądz wstaje po szklankę wody, mleka i chce się napić, a w kuchni stoi ksiądz Jerzy Popiełuszko, to o co by go ksiądz profesor zapytał? Albo co mu powiedział?
To znaczy tak, często są takie do mnie też prośby zapytać o jakieś fakty historyczne. Nigdy bym nie pytał o tacie konkretry, bym pytał tacie kwestie dotyczące wiary, zbawienia, nie wiem, jakiegoś dobra, drogi do szczęścia wiecznego, drogi do wewnętrznego pokoju, no coś takiego. Ale bym zapytał, dlaczego do mnie przychodzisz? Tak właśnie. Ale bym, pamiętajmy o tym też, że nieraz mówimy też, że dusze przychodzą, nigdy nie przychodzą po to, żeby straszyć. To my możemy sobie tak wyobraźnie stworzyć, że przychodzą nigdy. Tak samo święty, jeżeli przychodzi, to oczywiście przychodzi po to, żeby rozsiewać pokój, żeby promieniować tym swoim pokojem, którym tam żyje.
A patrząc na naszą ojczyznę piękną, pełną podziałów, trudu, tych takich większych na wyższym poziomie, ale też takich naszych, rodzinnych, gdzie się każdy z nas z czymś boryka. Tak. Jak to jest? Czy ksiądz Popiełuszko to jest taki patron znowu na 2020 któryś rok?
Tak. Jest niesamowite, może to nie jest jego główne hasło, ale często powtarzane, zło dobrem zwyciężaj, czyli nie zła nie zwyciężaj złem, bo to rodzi spiralę zła. To jest niesamowita nauka, zresztą słowa świętego Pawła, czyli z Nowego Testamentu i też inne jego... To, co ksiądz Jerzy pokazuje, to jest tak, że poświęcenie się dla prawdy, dla dobra, dla drugiego człowieka, nawet jeżeli to nas kosztuje, to przynosi ostatecznie szczęście dla nas samych. No i w takiej perspektywie szerszej buduje szczęście społeczne.